Jak zrobić kawę kuloodporną? Kawa może być dowolna Twoja ulubiona. Trzeba do kawy zaparzonej dodać łyżeczkę czegoś, co u mnie na sklepie nazywa się energia do kawy. To jest masło sklarowane i olej kokosowy i jeszcze parę dodatków. Jak to działa? Zapewnia mózgowi kalorie. I można pościć przez cały dzień, nie czuje się głodu. Jak ktoś ma kłopoty z tym, że się obżera rano pączkami, żeby się obudzić, kawa z pączkiem albo z croissantem, to niech przejdzie na kawę kuloodporną. Energia do kawy jest u mnie na sklepie i więcej szczegółów tam. cejrowski.com/sklep. Zdrowe!
Dobrze, to teraz może przejdziemy do kolejnego tematu. Polska będzie domagać się reparacji wojennych od Niemiec. Ta suma strat została wyliczona na 6 bilionów 200 miliardów złotych. Strona polska ma teraz zwrócić się do Niemiec o podjęcie rokowań. Tak przekazał Jarosław Kaczyński. No i co pan myśli o tych ostatnich działaniach polskiego rządu w kierunku właśnie reparacji?
Mam nadzieję, że to nie są ostatnie działania, tylko najnowsze. Natomiast one nie wzbudzają nadziei, bo PiS już wielokrotnie podchodził do tego tematu w taki sam sposób jak do tematu reformy sądownictwa i wielu innych rzeczy. Tam są pełne usta przeróżnych deklaracji i obietnic, które podniecają społeczeństwo, natomiast nigdy nie ma działania w kierunku jakiegokolwiek efektu. No bo o reparacjach ja już słyszałem i od Jarosława Kaczyńskiego i jego poprzedników, i jak daleko by sięgać wstecz, to co jakiś czas, gdy nadchodzą jakieś wybory albo trzeba zakamuflować jakieś swoje porażki, no to wtedy wyciągamy te reparacje. Chłopcy, jak wyciągacie, to niech one leżą wyciągnięte na stole zawsze i codziennie. Wtedy będę wam wierzył, że chcecie coś uzyskać. Że chcecie na przykład uzyskać to, że sprawa nie ulegnie nigdy przedawnieniu, bo przy każdym spotkaniu, nawet na najniższym szczeblu, z jakimkolwiek urzędnikiem niemieckim, polski urzędnik nawet najniższego szczebla przypomina tę sprawę, zaczyna rozmowę od tego i nie daje rozpocząć rozmowy bez pierwszego zdania. Jeżeli się spotyka jakiś gość z Głogowa, z gościem z niemieckiego czegoś tam, dwa bratnie miasta i spotykają się z okazji dożynek, przyjemna atmosfera, wino się polewa albo piwo i kiełbasy się grzeją, ale zaraz po Guten Morgen mówimy, panie z Niemiec, czy pan wie, że w naszym mieście pierwszego dnia wojny rozstrzelaliście 320 osób? Tu jest lista nazwisk. Rozwaliliście 7 domów, tutaj są te domy pierwszego dnia wojny. A ja panu za chwilę wyciągnę następne kartki, niech pan to sobie zabierze do domu. A teraz możemy przejść na piwo i kiełbasę i rozmawiać o innych sprawach. Gdyby w ten sposób zawsze i wszędzie ta sprawa była załatwiana, to tak jak Żydzi sobie załatwiają odszkodowania, Polska by sobie odszkodowania też załatwiła. No, opozycja polska musiałaby w tym uczestniczyć, a oni mówią, że nie możemy konfliktować naszego największego przyjaciela. No to z taką opozycją jest trudno załatwiać takie sprawy. No ale przynajmniej ta strona, która uznaje, że należą nam się odszkodowania. Zwrot majątków, zabranych różnych dzieł sztuki, biblioteki całe wywiezione, meble z Polski wywiezione. Ci, którzy uważają, że za to należy się odszkodowanie albo przynajmniej zwrot, powinni uczestniczyć w czymś takim, że jak niskiego szczebla polski urzędnik występuje w ONZ-cie, na komisji związanej z WHO w sprawie szczepionek. To jak tam siedzi Niemiec przy stole, to zaczynamy od tego, że chciałem przypomnieć panu, który tu siedzi, ile forsy jesteście nam winni. Francuzom zapłaciliście, Grekom zapłaciliście, Sowietom zapłaciliście, a Polsce cały czas nie zapłaciliście. A teraz pogadajmy o szczepionkach.
To już za moment przejdziemy do szczepionek. No teraz jeszcze tylko dodam, że też nie do końca jest tak z tym, że opozycja nie podnosi. Pierwszy etap był taki, że opozycja mówiła, że reparacje od Niemiec to nie na ten moment i absolutnie, ale dzisiaj już pojawiły się takie głosy, między innymi Borys Budka powiedział, że tylko rząd Platformy będzie w stanie te reparacje od Niemiec uzyskać. I to jest, no właśnie stało się takim elementem wojny polsko-polskiej.
A jak uzasadnił to stwierdzenie?
tego nie wiem, to był jakiś krótki poranny wywiad, ja po prostu przez moment tylko słuchałam w radiu, chyba w RMF FM.
Oni tak gadają, proszę pani, a my słuchamy i cytujemy tych głupstwa wszystkie, oni gadają. To tego Budkę od razu, Budka, czy jak on tam pani go nazwała?
Tak, Borys Budka.
Ja bym od razu, jako Jarosław Kaczyński, powiedział, to niech pan przyjdzie do mnie, niech pan coś tam opowie, ja panu pomogę. Ja pana od razu mogę wysłać do załatwiania tej sprawy dzisiaj, bo to jest sprawa polska i mnie nie przeszkadza to, że pan jest z opozycyjnej partii. Jeżeli pan ma jakikolwiek pomysł praktyczny na to, jak to załatwić, to już załatwiajcie dzisiaj, zanim wygracie następne wybory. Dam panu stołek w ministerstwie, co pan potrzebuje? Limuzynę do jeżdżenia do Niemiec, wagon, salonkę, co pan potrzebuje? Publicznie bym to zrobił. I niech pan natychmiast zacznie załatwiać. My panu nie będziemy na pewno w tym przeszkadzać. Możemy pomóc. Niech pan powie, w jaki sposób. No i ciekawe, co by wtedy mruczał Budka.
Ja tego nie wiem, ale też może ten moment faktycznie nie jest najlepszy, albo trzeba tą sprawą się zająć, tak jak pan powiedział, czyli zajmować się cały czas i to powinna być sprawa ważna, bo to jest bardzo, bardzo istotna sprawa wagi państwowej, albo nie powinno się robić z tego takiego elementu być może właśnie jakiejś rozgrywki przedwyborczej. No dobrze, to teraz kolejny temat, szczepienia.
Moment. Jedyny sposób na to, żeby moment był właściwy, to jest, gdy to się robi zawsze. W przeciwnym razie, za każdym razem, gdy próbujemy wszcząć temat, druga strona przedstawi jakieś doraźne argumenty, że jeszcze nie dziś. To tak jak z Wołyniem i tak jak było z Katyniem, z wieloma innymi rzeczami. Katyń żeśmy cały czas drążyli, nawet pod spodem, pod komuną, która nas za to zwalczała. I kwiaty się nosiło na symboliczne mogiły katyńskie. Więc temat cały czas żył i wtedy każdy moment jest tak samo dobry bądź zły, bo nie ma momentu. Tylko jest stałe działanie. To jest jedyny sposób, żeby się wyplątać z tego, że no ale dzisiaj my mamy rozmowy o elektrowni wspólnej. No dobra, to dzisiaj nie. A jutro mamy rozmowy o czymś tam z Niemcami. Zawsze będziemy mieli rozmowy o czymś z Niemcami w ramach NATO, w ramach Unii, czy w ramach sąsiedztwa tysiącletniego. I w związku z tym zawsze się znajdzie powód, żeby tego nie robić. No to trzeba zacząć robić.
A teraz też mamy już rozmowę o kolejnej fali pandemii COVID w Polsce, rozmowy o szczepieniach, ale też jedna informacja się pojawiła, taka, że w Polsce coraz więcej rodziców odmawia zaszczepienia dzieci w ramach szczepień obowiązkowych. Taką informację przekazała specjalistka chorób zakaźnych wieku dziecięcego, profesor Magdalena Marczyńska. No i to też pokazuje, że zaszła pewna taka zmiana i pewna refleksja. Tutaj to mówimy o rodzicach i o szczepieniach dzieci. To są dane, które tylko dotyczą tego okresu wieku dziecięcego, ale to jest informacja, która wydaje mi się, że może cieszyć.
Ja się cieszę, jeżeli rodzice przejmują władzę nad swoimi dziećmi, odbierają ją państwu. To w ogóle w każdym zakresie tak powinno być. Rodzice powinni szkołę wybierać, a nie państwo, jakaś rejonizacja. Powinien być na razie, póki jest szkoła płacona z publicznych środków, to bilet szkolny, z którym idę i ten bilet jest coś wart. Zanoszę go do tej szkoły, którą dziecku wybrałem. I w lepszych szkołach tych więcej jest biletów, a gorsze szkoły muszą zdechnąć i trzeba zwolnić złych nauczycieli wtedy i otworzy ktoś inną szkołę i szkoły wszystkie, jakie tylko kto stworzy w Polsce, powinny pobierać te bilety. To byłby taki sposób wyjścia w kierunku szkół prywatnych, bo szkoły powinny być zawsze i wyłącznie prywatne, nigdy państwowe. Państwo zawsze ma takie przynajmniej okresy, kiedy rządzą nie ci, których ja kocham. Teraz mówię do PO-owców. W tej chwili PO-owcy mają kłopot z państwową szkołą taki, że w tych szkołach rządzi PiS, czyli ich przeciwnik, i wtrynia im książki jakiegoś profesora, na przykład Roszkowskiego. I to się PO-owcom nie podoba. Czyli PO-owcom się nie podoba, że państwo, aktualna władza, wtrąca się w wychowanie ich dzieci. Kiedy władzę dzierży druga strona, to pisiorom się nie podoba, że PO-owcy wtryniają jakieś tęcze do szkoły. Za każdym razem nie podoba nam się, że państwo się wtrąca do szkoły. To powinniśmy zlikwidować wtrącanie się państwa do szkoły. To rodzice powinni wybierać szkołę, w której rodzice z nauczycielami dogadują się na zestaw podręczników i na to, czego się uczy w tej szkole. No matematyka jest nieideologiczna, to się ją powinno się jej uczyć z podręcznika do matematyki, a nie jakiegoś innego. Natomiast już w sprawie nauczania historii, no ja sobie wybieram szkołę katolicką, bo tam mi się lepiej podoba i tam będzie przechył w jakąś stronę, a Donald Tusk wybierze sobie szkołę niemiecką dla swoich dzieci i wtedy bitwę pod Grunwaldem wygrali nasi i przegrali nasi jednocześnie i niech on sobie potem poradzi z tym dzieckiem, które ma rozdwojenie jaźni. No ale państwo nie powinno się wtrącać ani do programów nauczania, ani do szkolnictwa. Trzeba wyjść z tego systemu. Więc podoba mi się, wracając do szczepionek, to, że rodzice się budzą przynajmniej w sytuacji zdrowotnej, że jakaś pani Magdalena Marczyńska, profesor wielokrotnie habilitowany, wszystko jedno, z pełnym uszanowaniem dla jej dorobku naukowego, ale ona się nie powinna wtrącać do moich dzieci w moim domu. Ona może mi doradzać, ale nie powinna wprowadzać obowiązku albo przymusu, czegokolwiek. No to PO-wcy też powinni rozumieć, moje ciało nie powinniście się wtrącać do mojego ciała. No to nie wtrącajcie się ze strzykawką do mojego ciała. Ta pani powiedziała jedną rzecz i ktoś powinien pociągnąć wątek. Pani profesor Magdalena Marczyńska powiedziała, że w jej ocenie odmowa szczepień ze strony rodziców to jest zjawisko niebezpieczne, które może spowodować zwiększenie przypadków chorób, szczególnie w obliczu ogromnej fali migracji, powiedziała ta pani. No to powinna natychmiast być orędownikiem powstrzymania ogromnej fali migracji, bądź cofnięcia ogromnej fali migracji, bo myśmy zaprosili całą masę niezaszczepionych na nasze choroby. Zaprosiliśmy całą masę chorób z zagranicy. To pani profesor powinna też zauważyć to zjawisko, że tu winnym nie jest rodzic, który odmawia szczepień, tylko fala migracji jest odpowiedzialna za zwiększenie przypadków chorób, które wcześniej dzięki naszym pieniądzom, naszym działaniom i naszym szczepionkom udało się skutecznie neutralizować, teraz się nie udaje, no bo jest fala migracji. No to pani profesor się zajmie migracją, a nie przymusem szczepień. Amen.
Dobrze. Panie Wojciechu, 18:27, więc może teraz zaproponujemy muzykę.
A, proszę bardzo, niech się pani wtrąca ze swoim mieczem częściej. Jest wprawdzie opóźnienie z 1,5 sekundy, zanim ja usłyszę, że pani otworzyła usta, to jeszcze coś powiedziałem, ale się chętnie cofnę. To może piosenka o dojeniu krów, bo ja jestem na wakacjach, natomiast ten gość został i on ciągle doi krowy. Mówi, że rano doje i zanim skończę ostatnią doić, to już południowe dojenie muszę z tą pierwszą robić, a jak skończę południowe dojenie, to już się zaczyna wieczorne i tak w kółko.
Jest znowu krem do pięt. Cedrowy z mocznikiem, z wyciągiem z yerba mate. No ten, co państwo notorycznie wykupują do podłogi, ciągle brakuje, bo fabryka nie nadąża robić. Chwilowo jest i nie starczy dla wszystkich. Cejrowski.com, łamane przez kosmetyki.
Studio Dziki Zachód.
Pani lubi Johnny Cash'a piosenki.
Tak jest.
Prawda?
Zgadza się. To już,
no właśnie,
to już też
on miał takie
radia Wnet.
No ja wiem. Się pani chwaliła wszystkim. I mi pani też napisała między wierszami. Nie, to musi pani strasznie lubić Cash'a. Otóż Cash miał takie opowieści w swoich piosenkach. To był właśnie zapis przemówienia. Lekko zrytmizowany, zrymowany i po prostu gadał, opowiadał historię. Przed nim był ten, co śpiewał o krowach. Tennessee i Ernie Ford. Nie wiem, czy pani krowy doiła w młodości? A pani jeszcze jest w młodości. To czy pani doiła krowy w dzieciństwie? Ja doiłem. On opisywał takie zdarzenie, które każdy dojący krowy wie, że ono mu rujnuje kupę roboty. Jak krowa podniesie nogę i wejdzie tą nogą brudną oczywiście z kopytem do wiaderka. No to 10 litrów udoiłem mleka, ręce mnie bolą, z 4 cycków już wszystko wyciągnąłem, a ona mi weszła, bo jak przewróci wiaderko, to jeszcze można coś uratować, ale jak wejdzie do środka, to już jest afera i trzeba wszystko wylać kotom albo świniom. Świnie zjedzą wszystko. To o tym śpiewał, to też była taka opowieść trochę jak Johnny Cash, tylko melodia
trochę
inna.
Tak, i Melodia inna, ale styl można powiedzieć, że nawet momentami trochę podobny. To była fajna piosenka. W pierwszej części
rozmowy... Nie podlizuje. Ja puszczam okropne piosenki country. I to jest moja marka. Na koniec audycji country mawiałem czasami to, czego państwo wysłuchali, to okropna i nieznośna muzyka country. To teraz co ma być? Cash służył wielu ludziom do nauki języka angielskiego. To dowiaduje się od osób, które znają angielski dobrze albo przyzwoicie w Polsce, że oni na Cashu się uczyli angielskiego. Mnie to nigdy nie naszło. Cash'a zacząłem lubić bardzo późno w życiu moim. Natomiast słyszałem, że się ludzie uczyli angielskiego słuchając piosenek i że jakoś tak podawał, że zapamiętywali.
Bardzo, bardzo możliwe. No ja go lubię i za muzykę, ale też za całokształt. Po prostu bardzo go ceniłam jako człowieka już od czasów nastoletnich, ale może już przejdziemy do kolejnego tematu. W pierwszej części rozmowy mówił pan o tym, że szkoły powinny być prywatne, nie powinno być ingerencji państwa. No i ostatnia wielka afera w związku z podręcznikiem autorstwa profesora Wojciecha Roszkowskiego. Teraz jeszcze ważna informacja, to już nie jest jedyny podręcznik dopuszczony przez ministerstwo. Mamy kolejny, to jest taki z wydawnictw szkolnych i pedagogicznych. Ja nie czytałam żadnego z tych podręczników, ale czytałam trochę artykułów i trochę wycinków z tego pierwszego, czyli profesora Wojciecha Roszkowskiego. A co pan ma do powiedzenia w tym temacie?
Dla rodziców to jest rozjuszające, gdy jakieś ministerstwo wtrynia podręczniki. I dlatego była ta pierwsza w poprzedniej części, w poprzednim segmencie, w segmencie A, była ta moja tyrada na temat tego, że państwo się nie powinno tym zajmować, bo państwo tylko może konfliktować ludzi, niezależnie od tego, kto aktualnie władzę sprawuje. No a Cash był podprowadzeniem, proszę pani, lekcja angielskiego i tak dalej, to było podprowadzenie pod ten temat, a nie odcinanie się. Mnie inny aspekt tej sprawy zainteresował, bo to, że ministerstwo nie powinno nam wtryniać żadnych podręczników, nie powinno zatwierdzać. W ogóle Ministerstwo Edukacji nie powinno istnieć. Możemy o tym porozmawiać za tydzień albo kiedy pani chce. Mam mnóstwo uzasadnień. I był taki czas, kiedy nie istniało i wtedy szkoły były lepsze. W wielu krajach nie istniało ministerstwo, bo kiedyś zaistniało po raz pierwszy i zanim zaistniało, szkolnictwo, nauczanie dzieci, wyniki były lepsze. W Ameryce to samo. Pogorszyło się, gdy Carter wymyślił coś w rodzaju Ministerstwa Edukacji. Natomiast o profesorze Roszkowskim chciałem powiedzieć coś. Otóż on tam napisał w zasadzie jedno zdanie czy dwa, które rozjuszyły drugą stronę i tych dwóch zdań się uczepili. Profesor Roszkowski oraz drukujący podręcznik zaczęli się rakiem wycofywać z tej opinii, którą on napisał i usprawiedliwiać, że ten podręcznik, który teraz drukujemy, nie zawiera tych kontrowersyjnych tez. To jest niedobre działanie, bo albo profesor Roszkowski napisał ten podręcznik roztropnie, długo o nim myślał, starał się, napisał z serca i napisał to, co uważa, i wtedy broni tego, co napisał, nie wycofuje się, nie pozwala skreślić. No albo co, bubla dał do drukarni? Nie sądzę. Wycofywanie się po tym, jak druga strona zaatakowała, to jest bardzo zły pomysł. Był przykład jakiegoś księdza, to już miesiące temu, który powiedział coś do Niemców, a potem bardzo przepraszał i mówił, że w tłumaczeniu z polskiego na niemiecki moje słowa nabrały większej ostrości, ja bardzo przepraszam, nikogo nie chciałem obrazić. To jest zła droga. Wycofywanie się, oddawanie pola, przepraszanie za to, co się powiedziało, to jest zła droga, chyba że człowiek chlapnął kłamstwo. To wtedy poprawia, bo miał złe dane. Natomiast jeżeli napisał z serca jakąś opinię ideologiczną albo estetyczną na temat Niemiec, niemieckiej sztuki, niemieckiej muzyki, nie wycofujemy się i nie przepraszamy, tylko trwamy na swoim stanowisku sztywno. No Roszkowski, nie wycofuj się człowieku, bo napisałeś dobrze. To, co Roszkowski napisał, to jest jedna z możliwych obowiązujących na ten temat opinii. I on ma prawo taką opinię wpisywać do podręcznika, chciałby, żeby tego uczono dzieci. Ma prawo do tego. I rodzice mają prawo uczyć swoje dzieci tego, co powiedział Roszkowski. Ja już nawet nie cytuję, co powiedział. Część rodziców nie chce, to nie używa tego podręcznika, ale inna część rodziców, ci, co do kościoła chodzą na poważnie i dzieci... wprowadzają do komunii i odrzucają in vitro inne takie inżynierie na człowieku. No ci rodzice zgadzają się z tym, co napisał Roszkowski, no i on powinien bronić się, a nie wycofywać.
Mój dziadek sprowadzał kakao z Peru do swojego sklepu kolonialnego przed wojną. I ja robię to samo teraz. Prawdziwe kostki, bryłki, pasta pachnące, prawdziwe, bez żadnych dodatków, kakao z Peru. Cejrowski.com, łamane przez sklep. I pachnie.
No to nie byłoby problemu, gdyby od początku był ten podręcznik alternatywny, kiedy obowiązkowym był ten, który faktycznie mógł zawierać i zawiera część, no te, które mogą być krzywdzące dla części odbiorców, bo z tych fragmentów, które były słowo w słowo cytowane, można wywnioskować to, że one mogą być po prostu nie do zaakceptowania przez część rodziców. No to też zrozumiały był poniekąd ten raban i to, że fajnie, że ten alternatywny podręcznik się pojawił.
Ale to, że coś jest nie do zaakceptowania dla niektórych rodziców, to też nie jest żaden powód, żeby przyznawać im rację. Ci rodzice mogą, mogą uważać, że to jest dla nich nie do przełknięcia, ale nadal mogą nie mieć racji w tej sprawie. I swojej racji bronimy. Rodzice mają z kolei flamaster oraz nożyczki, mogą wyrwać tę kartkę z podręcznika, skreślić albo posłać dziecko, powinni mieć prawo posłać dziecko do innego typu szkoły, gdzie się uczy innych rzeczy.
No to ja tylko jeszcze zacytuję tutaj dane, bo to są dane inicjatywy Wolna Szkoła, które sprawdziły 2336 szkół przypadkowych. No ten podręcznik wybrało jedynie 53, więc to są dane, które pokazują, że jednak sporo rodziców nie zgadzało się ze wszystkim, co było w nim napisane.
Zaraz. Także, Zaraz. Powiedziała pani, że 50 parę szkół tylko wybrało podręcznik, a potem pani mówi, że rodzice coś. Szkoła wybiera podręcznik, niestety, nie rodzice. Więc mówienie, że szkoła wybrała, to znaczy, że rodzice wybrali, jest nieprawdą. Otóż rodzice w Polsce, w tym systemie, który mamy, nie mają żadnego wpływu na to, jakie podręczniki wybiera szkoła. Chyba że jest to kompletnie prywatna szkoła za kompletnie prywatne pieniądze, to wtedy rodzice być może mają lewar, bo idą do, nie wiem, księdza proboszcza i mówią, że nam się te podręczniki nie podobają, a my płacimy za szkołę, w związku z tym proszę nas posłuchać. Więc to, że 50 parę szkół wybrało ten podręcznik, nie znaczy, że tylko w tych szkołach rodzice się na ten podręcznik zgodzili. Rodzice moim zdaniem w żadnej szkole nie mieli nic do gadania na temat podręcznika Roszkowskiego.
To tak,
czyli
tak
z drugiej
było,
strony te szkoły, które odrzuciły ten podręcznik, też nie pytały rodziców, czy rodzice sobie życzą odrzucić ten podręcznik.
Też nie pytały, ale jestem sobie w stanie, to pewnie nie będę mówić czego, co jestem sobie w stanie wyobrażać, trzeba by poczekać na po prostu jakieś takie dane statystyczne i porozmawiać z rodzicami tych dzieci. No dobrze, mamy teraz już dwa podręczniki i szkoły mogą sobie wybrać odpowiedni.
A
więc
ten drugi jest niedobry. Ten drugi jest niedobry. Do wywalenia, do wywalenia. Może ktoś tak uważać. No i w takiej sytuacji jest konieczna prywatna szkoła, w której ja mam prawo zdecydować, czego się będzie uczyć moich dzieci. No. Tak ogólnie powiem. Jeszcze jedna rzecz, bo takie badania pokazujemy, że 300 szkół wybrało, tam czy 30 tysięcy wybrało, a tylko 50 odrzuciło, albo na odwrót. To są nic nieznaczące wyniki, bo to, że 99 osób mówi a tylko jedna osoba mówi B, to jeszcze nie znaczy, że ta jedna osoba nie ma racji. To z zajęć logiki, które powinny być na początku każdych studiów. Jak ktoś chce być inżynierem od kanalizacji, też powinien brać logikę, bo to jest przydatne, jak się potem cokolwiek robi, konstrukcję jakąś robi. Wszystko musi być logiczne w życiu. Logiczny rozbiór tekstu. Powinienem rozumieć, co czytam i stosować logikę w życiu. Więc jest nielogiczne są te badania, bo one mówią, że skoro 99% ludzi powiedziało, że podręcznik jest niedobry, a tylko jedna osoba broni podręcznika, no to te 99 ma rację. Nieprawda. Te 99 mogą nie mieć racji, a tylko ta jedna osoba ma rację. Amen.
Logiczne może tak, ale ja uważam, że dalej będę jednak uważam, że dobrze, że pojawił się ten drugi podręcznik i kilka zapisów było nie do przyjęcia, które tam się pojawiły. Tym bardziej zważywszy, że nie wiem, ponad 20 tysięcy dzieci w 2020 roku urodziło się metodą in vitro, przy czym z tego rządowego programu leczenia niepłodności to było tylko około, dokładnie to było 209 poczęć. To jest też tak, że zbyt wydaje mi się, że to jest delikatna materia i takie zapisy i dywagacje profesora Roszkowskiego na temat tego, kto takie dzieci będzie kochał, i to jest zbyt też daleko idąca ingerencja. Niech on ma swój jakiś, nie wiem, nawet cały zamysł ideologiczny, ale on nie powinien się znajdować w oficjalnym podręczniku narzuconym przez ministerstwo. To jest moje zdanie.
Dobra, to rekontra z mojej strony będzie taka semantyczna trochę. Otóż to nie jest leczenie niepłodności, tylko to jest inżynieria. Inżynieria genetyczna i to jest jedno z takich bardzo groźnych zjawisk, poza tym, że szatańskich, które człowiek wymyślił. Te farmy produkowania rasowych Niemców, które robił Hitler, cała eugenika, to jest właśnie to, o czym pani opowiada teraz. I pod przykrywką leczenia niepłodności to się nazywa. Niepłodność się leczy w taki sposób, że rodzice zaczynają być płodni i mogą mieć dziecko, a nie w taki sposób, że się konstruuje dziecko poza rodzicami, bez ich udziału, bez tego dotknięcia Pana Boga, który decyduje, które dwie komórki mają się połączyć. Tylko lekarz to strzykawką robi. To była moja rekontra. Nie musi pani nic odpowiadać, bo to jest rekontra uznawana za ekstremistyczną.